Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Piotra, który realizuje dzisiejszą audycję. I witam naszego gościa. Jest nią pani doktor Grażyna Rybak, lekarz pediatra. Serdecznie witamy pani doktor.
Witam serdecznie pana redaktora. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Pani doktor, dopiero drugi raz na naszej antenie, ale z wielkim powodzeniem, co już widać na Facebooku. Duże zainteresowanie tematem wpływ mediów na rozwój małego dziecka. No, proszę państwa, jako rodzice, jako małżonkowie, cieszymy się sobą, czasem, który mamy dla siebie. Rodzi się dziecko, potem drugie. I tego czasu już coraz mniej mamy na cokolwiek, a dzieci, szczególnie małe, ciągle czegoś od nas chcą. Więc niektórzy rodzice bardzo sobie cenią, jak jest spokój w domu. Więc spokój powinien być i pokój. Natomiast tak zwany święty spokój, to nie jest nic dobrego ani świętego. Bo dla świętego spokoju, między innymi właśnie, żeby mieć wolną głowę od dzieci, no to dzieciom, niekiedy babcie, niekiedy rodzice, niekiedy nawet pierwsza komunia święta, to już obowiązkowo dziecko musi mieć swój smartfon, swój tablet, żeby na początku oglądało jakieś tam bajeczki, no a potem dziecko już coraz mądrzejsze zaczyna buszować po internecie i jest spokój. Rodzice mają święty spokój, a dziecko sobie siedzi, czy potem gdzieś tam w swoim pokoju zamyka się i surfuje. A co ogląda? Jak to wpływa na dziecko? No właśnie. I tutaj już mają dużo do powiedzenia i pediatrzy, i psychiatrzy, i psychologowie. I to, co się dzieje, to jest po prostu makabra. To jest walec, który niszczy społeczeństwo, zaczynając właśnie niewinnie od zapewnienia świętego spokoju rodzicom, od tego, że małe dziecko nie nawiązuje kontaktów interpersonalnych, nie uczy się rozmawiać, nie uczy się nie tylko kłócić, bo to i przychodzi samo, ale również godzić się, przepraszać, nawiązywać relacje, rozmawiać, opowiadać. Tego nie ma, bo są smartfony, są tablety i jest uzależnienie, które się pojawia. No i teraz próbuj odebrać dziecku. Awantura straszna, kończąca się niekiedy w szpitalu, bo dziecko jest tak rozdygotane, że rodzice nie są w stanie zapanować. Dzisiaj ten temat bierzemy od strony zdrowia, od ciała, od somy. Doktor Grażyna Rybak, lekarz pediatra z dużym doświadczeniem, opowie, bo już niestety ma doświadczenia w spotkaniu z dziećmi, które nadmiernie, że tak powiem, weszły w te media i zostały w jakiś tam sposób uzależnione czy nasiąkły pewnymi negatywami, które te media niosą. Ale o tym już powie nasz gość, pani doktor Grażyna Rybak. Prosimy bardzo.
No, ten temat jest niezwykle ważny zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli, lekarzy. I od kilkudziesięciu już lat naukowcy zgłębiają ten temat, jak media szeroko pojęte, bo i smartfony, i telewizja, i tablety, i laptopy, i radio również wpływają na rozwój dzieci, zarówno małych, jak i dużych. No, my żyjemy w erze, w których dostęp do takich technologii informacyjnych jest powszechny. To też spowodowało, że powstało takie zjawisko, które się określa z angielska bedroom culture, czyli taka kultura spędzania przez dzieci czasu we własnych pokojach zamkniętych przed telewizorem czy laptopem, odizolowanych tymi mediami od reszty rodziny. Sprawa jest bardzo poważna, bo różne towarzystwa naukowe zaczęły się wypowiadać na temat tego wpływu, interpretując jak gdyby efekty wynikające z badań podjętych na ten temat. I tak na przykład Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne w trosce o prawidłowy rozwój dzieci wydało takie zalecenie, by ograniczyć czas ekranowy dzieci poniżej drugiego roku życia kosztem zwiększenia doświadczeń tego dziecka w realnych kontaktach społecznych. Czyli już jak gdyby Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne łącznie z naszymi towarzystwami uznaje, że dziecko powinno mieć zdecydowanie większy kontakt ze społeczeństwem, czyli jak gdyby z członkami rodziny niż z mediami, co nie jest takie oczywiste, ponieważ coraz większa grupa niemowląt jest przez rodziców uspokajana przy pomocy komórki. Szczerze powiem, że w gabinecie jest to na porządku dziennym, że młoda matka wobec płaczącego dziecka już nie bierze je na ręce, nie stawia sobie przed twarzą, nie usiłuje uśmiechnąć się do niego, czy jak gdyby uspokoić go sobą, tą relacją, tym kontaktem, co jest taką, powiedziałabym, odruchową reakcją matki wobec dziecka, tylko bardzo często wyciąga z torby komórkę i pokazuje jakiś filmik temu dziecku, żeby ono się uspokoiło. No, ta reakcja jest fizjologicznie oczywista. Dziecko zainteresuje się tym filmikiem, tak? Bo niemowlęta reagują na bodźce ruchome. To już w szóstym tygodniu wiemy, że nawet badając pediatrycznie dziecko, patrzymy, jak ono wodzi oczami i czy ono wodzi oczami. Dzieci reagują na elementy ruchome, dlatego te obrazy ruchome takie wciągają. To jest zresztą 80% percepcji tego dziecka. Ale ten sposób uspokajania niemowlęcia daje pewien nawyk, pewne przyzwyczajenie, pewne odizolowanie od mimiki twarzy matki w tym momencie, czy opiekunki, która jest z dzieckiem w danej sytuacji, która takie dziecko zaniepokoiła. Jest to bardzo negatywne zjawisko, dlatego że odruchowo zdrowe niemowlę patrzy na reakcję otoczenia. Czyli jeżeli dziecko jest zaniepokojone, zwłaszcza właśnie w pierwszym roku życia niemowlę, odruchowo patrzy na matkę, czy na babcię, czy na ciocię, z którym jest w danej sytuacji i usiłuje z wyrazu twarzy, z mimiki odczytać interpretację tego wydarzenia. Czyli jeżeli dziecko się czegoś boi, patrzy na matkę. Jeżeli matka też się boi, dziecko zaczyna płakać. Jeżeli matka się uśmiechnie, dziecko też tą sytuację przyjmuje z uśmiechem. No ja jestem świadkiem takich pięknych sytuacji na co dzień w gabinecie, kiedy dziecko zestresowane, na przykład malutkie, 4-miesięczne, w momencie, kiedy podchodzę do badania, patrzy na mnie z pewnym niepokojem w oczach, potem patrzy na mamę, mama się uśmiecha i dziecko odpowiada mi tym uśmiechem matki, tak? Przestaje w ogóle, od razu akceptuje mnie, interpretuje mnie jako rzeczywistość bezpieczną. Taki jest wpływ relacji bezpośrednich. Natomiast wpływ tych relacji uspokajania przy pomocy smartfona jest taki, że dziecko dopóki patrzy na ten smartfon, to przestaje płakać, te bodźce go tak wciągają, pociągają, że ono jak gdyby izoluje się od tej rzeczywistości, która go nie zaniepokoiła. Natomiast w momencie, kiedy ten smartfon znika, dziecko wpada w napad takiego płaczu, lęku, nie umie zinterpretować rzeczywistości, w której się znalazło. No ale to tak, podałam tutaj od razu przykład ze swojej pracy, natomiast tytułem wstępu chciałabym powiedzieć, jak wiele zmieniło się w dostępności do tych nowych technologii, ponieważ pierwszy telefon komórkowy, nie wiem czy Państwo mają świadomość, został wyprodukowany w 1956 roku przez szwedzką firmę Ericsson. No to był wtedy wielki sprzęt, ważył 40 kg, kosztował majątek, bo tyle to samochód ówczesny, więc nie był dostępny powszechnie, był bardzo niedostępny. I dopiero w latach 70., dokładnie w 1973 roku, amerykańska firma Motorola zaprezentowała taki ważący zaledwie 800 gram telefon, czyli taka cegła. Dla nas też olbrzymi sprzęt, ale wtedy to już było coś bardziej dostępnego dla ludzi. No, smartfon, czyli coś, co z amerykańska się nazywa takim sprytnym telefonem, smartfonem, to jest urządzenie niezwykle pomocne we współczesnym świecie. Urządzenie elektroniczne, maleńkie, które potrafi wszystko. Łączy funkcje telefonu komórkowego, kieszonkowego, pocztę, można odebrać przeglądarkę sieciową, można znaleźć mnóstwo informacji, można się połączyć z różnymi sieciami. No ale mimo tej, jak gdyby, tych wielu korzyści stwarza ogromne ryzyko uzależnienia. Okazuje się, że 97% młodzieży szwajcarskiej i 84% młodzieży japońskiej zgłosiło, że posiada taki telefon i jest od niego uzależniony, czyli bez niego nie rusza się z domu, bez niego nie wyobraża sobie funkcjonowania. Jeżeli chodzi o dzieci polskie, to w badaniach 42% dzieci od 4 do 9 roku życia już korzysta ze smartfona nałogowo codziennie. W grupie od 10 do 15 lat jest to grupa już 91%. Więc sprawa jest bardzo poważna. Chciałabym może na początek powiedzieć, jak bardzo ważny rozwojowo dla dziecka jest ten pierwszy okres pierwszego roku życia i pierwszych 3 lat życia. W tym okresie następuje ogromny rozwój mózgu polegający na wytworzeniu bardzo wielu połączeń neuronalnych, czyli takich połączeń, które umożliwiają kojarzenie pewnych dźwięków, obrazów, dotyku, odczuć wewnętrznych ze sobą nawzajem. Dzięki temu dziecko zyskuje jak gdyby nowe poznanie rzeczywistości, w której się znajduje. Ten rozwój taki ruchowy, zarówno motoryczny, jak i poznawczy, społeczny, to są pierwsze 3 lata życia, bardzo kluczowe dla funkcji zarówno psychicznych, jak i relacyjnych w rodzinie. Jednym z takich bardzo ważniejszych umiejętności, które my pediatrzy obserwujemy od samego początku, jest rozwój umiejętności kontaktu wzrokowego. Jest on nawiązywany jak gdyby odruchowo, pod warunkiem, że mózg pracuje sprawnie, czyli nie jest poddany zbyt wielu bodźcom rozpraszającym to doświadczenie kontaktu wzrokowego. I zdrowe niemowlę od tego 6 tygodnia życia taki kontakt wzrokowy potrafi nawiązać. Co więcej, odpowiada mimiką na mimikę dorosłego, który na niego patrzy. Czyli jeżeli ma przed sobą uśmiechnięte, pogodne twarze, taką też mimiką jak gdyby odpowiada. W związku z tym w tym wieku jeszcze dziecko nie reaguje na bodźce, na język, w sensie zrozumienia tego języka, reaguje tylko na mimikę i emocje. Kolejnym takim etapem rozwojowym są umiejętności językowe. Dziecko zaczyna rozumieć poszczególne słowa, które są do niego wypowiadane. To jest najpierw rozwój mowy biernej, później czynnej, umie odpowiadać. Natomiast właśnie na tym etapie rozwoju dostarczanie bodźców czy z telewizji, czy ze smartfona, takie umiejętności wzrokowe i językowe dziecku niezwykle zaburza. Okazuje się, że kontakt ze smartfonem, bo on się różni od kontaktów realnych, czyli z osobą, tym, że dostarcza ogromnej ilości bodźców ruchomych. Przede wszystkim jest tam nadmierna ruchomość obrazów. No i jest to dostarczenie tak 120 tysięcy impulsów na sekundę. I to, taka ilość bodźców powoduje pewne naturalne zahamowanie rozwoju komórek, które są w lewej półkuli mózgu. To jest ta półkula, która odpowiada za tworzenie i odbieranie mowy. No i okazuje się w badaniach, że dzieci takie, które właśnie między tym 7 miesiącem a 16 miesiącem życia oglądają takie bodźce telewizyjne czy z komórek, ze smartfonów, są słabiej oceniane w badaniach rozwoju mowy. Ja też w gabinecie mam przyjemność robienia bilansów dwulatka i okazuje się, że te dzieci, które mają kontakt właśnie z dużą ilością mediów, po pierwsze na koniec pierwszego roku życia nie wypowiadają tych kilku obowiązkowych słów, żeby móc powiedzieć, że ich rozwój mowy przebiega prawidłowo, a na bilansie dwulatka nie potrafią skonstruować prostych zdań. Ten rozwój, takie zahamowanie rozwoju mowy jest bardzo charakterystyczne dla przeładowania bodźcami z telewizji i ze smartfona. Co więcej, te dzieci między 7 a 16 rokiem życia, w badaniach okazało się, że tam nawet przeliczono, że każda godzina oglądania przekazu filmowego na DVD zmniejsza słownik dziecka o średnio 6-8 słów. Czyli nie tylko zahamowuje na tym początkowym etapie rozwój mowy, ale na dalszych etapach również upośledza to zdobywanie nowego słownictwa. No, robiono ogromną ilość badań na całym świecie. Na przykład są takie badania przeprowadzone w Tajlandii, w zależności między czasem ekspozycji na ekran telewizora. I okazało się, że jeżeli takie oglądanie telewizji jest dwie lub więcej godzin w ciągu dnia przed 12 miesiącem życia, to takie dziecko aż 6 razy więcej ma wzrost ryzyka opóźnienia w rozwoju mowy. Czyli takie dziecko już ma zahamowany rozwój mowy jako dwulatek, potem to widać na bilansie 4-latka, 6-latka. Jeżeli to uzależnienie, czy to ten kontakt z tymi mediami się nie zmieni, a na ogół w rodzinach, w których jest zwyczaj włączania telewizora zaraz po wejściu do domu i ten telewizor tam gra i te dzieci mają swobodny dostęp, no to ten zwyczaj na ogół się nie zmienia i to przyhamowanie rozwoju mowy na samym początku powoduje, że to dziecko później zdecydowanie gorzej mówi również na bilansie 4 i 6-latka i również gorzej radzi sobie w szkole. Bardzo ciekawe badania zrobiono dotyczące tak zwanych programów edukacyjnych telewizyjnych, bo okazuje się, że rzeczywiście te programy edukacyjne no, mają swoje wartości poznawcze dla dzieci. I na przykład taka ulica Sezankowa, czy tam PTLS w Wisie, jakoś były korzystne w badaniach dla dzieci 3-5 lat. Ale okazuje się, że jeżeli taki program oglądało jednocześnie z tym dzieckiem 3 czy 5-letnim, jego młodsze rodzeństwo, tak, czyli dziecko 1,5-2-letnie, to niestety te dzieci młodsze mają nadal opóźnienie w rozwoju mowy. One się właśnie więcej przy tym programie nie nauczą. No to warto sobie zapamiętać, że tak powiem, telewizja może jest i dobrą rzeczą edukacyjną, ale dla dzieci starszych, nie dla niemowląt, nie dla dzieci poniżej 2 roku życia. I właśnie z tego powodu ta Amerykańska Akademia Pediatrii tak mocno podkreśla, że należy ograniczyć wodzce z tego źródła. Jest jeszcze bardzo dużo badań dotyczących tak zwanego rozwoju uwagi selektywnej. No, to jest taki dynamiczny rozwój między tym 2. a 7. rokiem życia. Polega to na tym, że te struktury odpowiedzialne za taką czujność i orientację, które jak gdyby decydują o tym, że możemy swoją uwagę kierować raz na jedną rzecz, raz na drugą, że tak przerzucać tą swoją uwagę i tak selektywnie wybierać jakiś bodziec, którym się interesujemy, to ta umiejętność i pewne zalążki tego są już obecne w chwili narodzin, prawda? I to widać u niemowląt, że niemowlę już pewnym rozwojem takiej uwagi selektywnej dysponuje, bo wybiera tą albo inną zabawkę. I ten rozwój tej selektywności uwagi może się swobodnie rozwijać właśnie dynamicznie w ciągu tych pierwszych 6 miesięcy życia. Jeżeli właśnie dziecko ma wokół siebie różne zabawki kolorowe, ma do wyboru różne rzeczy, które otaczają to jego łóżeczko, prawda? No i taka zdolność dokonywania wyboru, czyli inwestowania w pewien sposób swojej energii takiej intelektualnej w ten jeden bodziec, tą jedną zabawkę, którą się zainteresuje, no to jest jak gdyby rzecz, która jest związana z obecnością jednak zabawek, a nie tych przedmiotów, które wydają dźwięki, które są naszpikowane jakimiś światełkami migającymi, że komórka takiej selektywności nie dostarczy, ani telewizor włączony w obecności dziecka. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że te obrazy telewizyjne się bardzo różnią od rzeczywistych. One się różnią od takiego tempa, w którym dokonuje się normalne, realne życie, prawda? Telewizja czy smartfon zawierają zazwyczaj takie no, szybko zmieniające się sceny. I to doświadczenie, na które narażone jest dziecko, tych szybkich scen, doprowadza do takiego przestymulowania tego mózgu, który się rozwija. I w związku z tym to dziecko oczekuje coraz intensywniejszych bodźców. Nie jest w stanie zatrzymać się na tej jednej zabawce, na niej skupić uwagę, tylko oczekuje coraz intensywniejszych bodźców. To jest ten pierwszy moment, w którym jak gdyby rozbija się koncentracja dziecka, rozbija się ten rozwój uwagi selektywnej, że ono może wybrać zabawkę i się przez jakiś czas nią pobawić. No i to jest właśnie ta rzecz, którą można określić jako bardzo szkodliwa dla kontaktu niemowlęcia z telewizją czy smartfonem. można powiedzieć tutaj już na tym etapie, że nie należy dziecka uspokajać tymi dwoma mediami. Takie różne badania, które były wykonywane w związku z tymi obrazami telewizyjnymi, pokazały, że te dzieci, które oglądają telewizję przed trzecim rokiem życia, czyli jak gdyby wbrew tym zaleceniom Akademii Amerykańskiej Pediatrii, będą miały zdecydowane problemy z uwagą w wieku lat 7, czyli w jakim wieku? Wtedy, kiedy idą do szkoły. To jest właśnie ta grupa dzieci, która nie jest w stanie wysiedzieć w ławce, nie jest w stanie wysłuchać tego, co mówi nauczyciel, jest rozproszona, odwraca się dookoła, interesuje się tym, co się dzieje obok na ławce. Każdy bodziec, prawda, czyli ptak, który usiadł na oknie w klasie, zaczyna to dziecko rozpraszać. To dziecko nie jest w stanie właśnie, nie dysponuje tą umiejętnością selektywnej uwagi. Ono po prostu nie jest w stanie korzystać normalnie z lekcji, prawda? Bo każdy bodziec je rozprasza, a ono samo oczekuje bardziej intensywnych doznań niż takie spokojne tłumaczenie przez nauczyciela lekcji. Okazuje się, że każda godzina czasu ekranowego zwiększa aż o 90% to ryzyko wystąpienia problemów z uwagą. No, w tej chwili jest ogromna ilość dzieci z deficytem uwagi. To jest tak, też uważa się obecnie, że telewizja i smartfony może stanowić taki czynnik rozwoju schorzenia, które znamy wszyscy dobrze jako ADHD, czyli zespół napobudliwości psychoruchowej, który ma bardzo złożoną etiologię, ale telewizja i smartfony na pewno mogą się przyczynić do rozwoju tego zaburzenia. Te statystyki dzieci z tym rozpoznaniem rosną. One wzrosły w ostatnich 20 latach z 5% do 20%. To jest, przepraszam, tak, w ostatnim dziesięcioleciu nawet wzrosła ta częstotliwość występowania ADHD u dzieci. Także sprawa jest bardzo poważna, jak gdyby dotyczy już w tej chwili problemów i rodzicielskich, i pedagogicznych, szkolnych, i naszych medycznych. No, nie ukrywam, że zdarzały mi się dzieci, które po wejściu do gabinetu po kilku minutach odbierałam jako typowe dziecko autystyczne z nadpobudliwością ruchową. Ponieważ to dziecko nie nawiązywało ze mną kontaktu wzrokowego, nie reagowało na imię, nie reagowało na moją mowę, biegało po gabinecie, interesowało się rzeczami. Najbardziej interesowało je, jak ktoś ruszał czymkolwiek, natomiast no, w zasadzie osoby w gabinecie były ignorowane. Natomiast po dłuższej przyglądaniu się dziecka, wejściu z nim jakąś relację, okazało się, że to jest prawidłowo, że to jest normalne dziecko. Natomiast z wywiadu dowiaduje się, ile czasu spędza przed komórką czy przed telewizorem w domu. I co więcej, przy zaleceniu rodzicowi, żeby przez miesiąc po prostu dziecko nie miało żadnego, czyli zerowy kontakt, to kolejne badanie takiego dwulatka, okazuje się, że to dziecko jest zupełnie inne w relacjach z lekarzem. Zupełnie inne. Tak, i z lekarzem, to i w relacjach z domownikami. Czyli krótko podsumowując, ten wczesny kontakt małego dziecka z telewizją i komórką, można powiedzieć, że takie dzieci w badaniach naukowych charakteryzują się brakiem takiej wytrwałości w realizacji zadań, które wymagają jakiegoś zaangażowania poznawczego. Czyli te dzieci, no, jak zaczynają pewną czynność, to je nie kontynuują, tylko przerywają i przerzucają się na jakąś inną aktywność, która jest bardziej dynamiczna. Nie są w stanie ukończyć żadnej, czyli zaczynają rysować, przerywają to rysowanie, zaczynają się interesować czymś innym. Podlegają pewnej takiej zdezorganizowanej, takiej mało kontrolowanej przez nich aktywności. To polega na tym, że posadzone takie dziecko dwu- czy czteroletnie, no jak nie może biegać, bo mu rodzic zakazał, czy lekarz poprosił, żeby usiadło na krzesełku, to ono w tym momencie zaczyna stukać odruchowo, prawda? Stukać nogą w podłogę. Albo jak no, rodzic poprosi, no nie stukaj w podłogę, bo przeszkadzasz, no to zaczyna jak gdyby szorować po biurku rączką, prawda? Jak nie to, to zaczyna skubać rodzica za ubranie. Więc jest taka zdezorganizowana, bezsensowna, jak gdyby nadmierna aktywność. To dotyczy tych bardzo małych dzieci, prawda? Do drugiego roku życia. Natomiast jak ma się wpływ telewizji i tych materiałów takich audiowizualnych na nieco już starsze dzieci w wieku przedszkolnym, jak to wpływa na ich procesy uczenia się. No i okazało się, że każda godzina oglądanej telewizji obniża w testach mierzących sprawność intelektualną, czyli to IQ, obniża te wyniki. No to jest rzecz warta uwagi, prawda? Telewizja obniża rozwój ilorazu inteligencji. Dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że małe dzieci z trudem naśladują te czynności, które są widziane w materiałach telewizyjnych. One, czy na wideo, czy w smartfonie, one nie potrafią z taką łatwością jak dorosły naśladować tych samych czynności. Znacznie łatwiej jest tym dzieciom naśladować realną osobę, która z nimi pracuje i uczy. Tak? Czy kosi kosi, łapki łapki, prawda? Czy kukułeczka, te dawne zabawy, gdzie rodzic pokazywał na własnej ręce, te dzieci jak gdyby szybko łapały tą zabawę i bardzo łatwo powtarzały te czynności, również powtarzały słowa. Z ekranu telewizyjnego w związku z nadmierną ilością tych impulsów elektronicznych i pobudzeniem niespecyficznym mózgu, a także innym, takim trochę odrealnionym światem, ponieważ tam ta ilość zmiennych obrazów jest za duża na percepcję małego dziecka, takie dzieci nie potrafią tego naśladować. W związku z tym one się nie nauczą tej czynności, prawda? Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że musi to dotyczyć też również starszych, ponieważ w samolotach do tej pory, w XXI wieku, gdzie mamy jednak ekrany telewizyjne w samolotach, instrukcję bezpieczeństwa pokazuje nadal żywy człowiek, ponieważ to ma większą percepcję, większą umiejętność naśladowania. To jest też bardzo charakterystyczne. A dzieci mają jednak te struktury percepcyjne i poznawcze niedojrzałe, więc liczenie na to, że dziecko się z tej telewizji czegoś nauczy, jest pewną fikcją. Drugą rzeczą jest to, że taka pamięć dzieci poniżej drugiego roku życia ma bardzo duże ograniczenia, prawda? Dzieci nie potrafią jak gdyby przełożyć wiedzy zdobytej właśnie z tej zewnętrznej wizji na coś w realnym świecie, prawda? Można powiedzieć, że od urodzenia właśnie to pokazuje ten kontakt wzrokowy nawiązywany bardzo wcześnie z opiekunami, z rodzicami od 6 tygodnia, że można powiedzieć, że dzieci od niemowlęta są z natury istotami społecznymi, relacyjnymi. One, jak gdyby ten ich rozwój i wiedza o świecie zewnętrznym dokonuje się w relacji z drugą osobą. One odruchowo szukają kontaktu wzrokowego z rodzicami, prawda, z opiekunami i odczytują emocje, które dany rodzic ma. I dlatego w danym kontekście sytuacyjnym, jeżeli dziecko jest zaniepokojone, patrzy, jak interpretuje to rodzic. Jeżeli wydarzy się coś nieoczekiwanego, no nie wiem, spadnie drabina obok dziecka, prawda, jest nagły huk, tak? Jeżeli rodzic zareaguje uśmiechem, bo dziecko odruchowo spojrzy na rodzica, prawda, zacznie może płakać, bo się przestraszy, ale jeżeli rodzic zareaguje uśmiechem, prawda, mówiąc, a spadła drabina, to dziecko jak gdyby w ogóle od razu przechodzi do porządku dziennego i idzie się bawić dalej. Jeżeli rodzic zareaguje przerażeniem albo krzykiem, tak, że coś się wydarzyło, dziecko również zareaguje tą samą emocją. No, musimy pamiętać, że do 3 roku życia ta sfera emocjonalna i relacyjna dominuje w życiu dziecka. W związku z tym dziecko przekłada wszystko na te emocje, dlatego tak łatwo uspokoić dziecko własnym uśmiechem, obecnością, dotykiem, bo to są wrażenia zmysłowe, na które dziecko jest, do których dziecko jest dojrzałe i które jak gdyby łatwo interpretuje i tak je odczytuje, że dana sytuacja jest właśnie bezpieczna bądź niebezpieczna dla niego. Natomiast te sytuacje zewnętrzne oglądane na ekranie telewizyjnym nie są informacją czytelną dla małego dziecka i dziecko nie umie ich zinterpretować w tym kontakcie realnego wydarzenia. Tak. Więc no, właśnie ze względu ten jeszcze mały rozwój takiej pamięci poznawczej. Więc, a kolejną rzeczywistością jeszcze, także no tutaj chciałam tylko powiedzieć tyle, że właśnie te dzieci są od urodzenia wrażliwe na takie informacje społeczne, na przykład społeczne taki w tym sensie mimiczny, wizualny, kontaktu wzrokowego, czyli tak zwane bodźce również pozawerbalne. Natomiast jeszcze chciałabym powiedzieć o jednej ważnym zaburzeniu dotyczącym, które się jak gdyby no, bardzo przekłada na kontakt małych dzieci z ekranem. To są zaburzenia refrakcji i akomodacji oczu, zaburzenia konwergencji. No, w tej chwili okuliści biją na alarm, że ilość wad krótkowzrocznych, zwłaszcza u dzieci szkolnych i przedszkolnych, wzrasta w lawinowym tempie. I jeżeli te dzieci będą nadal w tak dużym kontakcie ze smartfonami, zarówno w okresie lekcji, gdzie mają kontakt wzrokowy z zeszytem, tablicą, a potem na przerwie ze smartfonem, to niestety ilość wad wzrokowych wzrośnie nawet do 50% w latach 2050. Co jest dramatem tych wszystkich sytuacji? Dramatem jest to, że rodzice bardzo wierzą jak gdyby w atrakcyjność tego urządzenia. Drugim dramatem jest to, że rodzice sami w różnych ankietach podają, że jako przyczynę uspokajania takiego dziecka smartfonem, to jako przyczynę podają konieczność zajęcia się własnymi sprawami albo nagrodzeniem dziecka, że jak gdyby duża grupa rodziców uważa, że nie jest w stanie uspokoić własnego dziecka wzięciem go na ręce, czy popatrzeniem w oczy, czy przytuleniem, czy uśmiechem. To jest dramat jak gdyby naszego społeczeństwa, pokazujący, że jak gdyby ta sfera relacji wobec no, tego najmłodszego dziecka w rodzinie, które właśnie się urodziło, które jest takim najważniejszym członkiem i tak dalej, że ta sfera relacji zostaje bardzo szybko zastąpiona tym, co jest dla nas dostępne, czyli sprzętem audiowizualnym. To jest ten dramat. Chciałabym przytoczyć tutaj może jak gdyby na koniec tych takich teoretycznych rozważań i podsumowując może tą pierwszą część, o której powiedziałam, chciałabym przytoczyć zdanie takiego badacza Spicera z 2013 roku. On po wielu badaniach powiedział tak: czas spędzany przed ekranami i monitorami przez dzieci poniżej 3 roku życia jest czasem straconym. Bez wzajemnej obecności dziecko nie tylko nie nabywa kompetencji językowej, ale także emocjonalnej i społecznej. Bardzo bym chciała, żebyście Państwo to zdanie sobie zapamiętali, dlatego że jeżeli stracimy ten okres, który część rodziców odbiera jako bardzo trudny w wychowywaniu dziecka, bo ono jest takie angażujące, bo ciągle czegoś od nas chce, że ciągle wymaga naszej obecności, że my musimy tak wiele dawać siebie. Jeżeli zastąpimy to monitorami, to jest to w opinii badacza naukowego czas stracony, ponieważ później nie nadrobimy tego rozwoju zarówno językowego, jak i rozwoju emocjonalnego, który musi się dokonywać w relacji z najbliższą osobą, mamą, tatą, ani też relacji, nie nadgonimy tego rozwoju relacji społecznych. Jeżeli nie nawiążemy dobrych relacji jako rodzic, mama z własnym dzieckiem, to dziecko nie będzie miało też dobrych relacji ze swoimi rówieśnikami w przedszkolu czy w szkole. I no, nie warto ulegać na takiej radości, prawda, bo jest rzeczą oczywistą, że dziecko 2-letnie oczywiście na równi opanuje samodzielne chodzenie, jak i włączanie telewizora. Część rodziców się szczyci takimi umiejętnościami swoich tam 2 czy 3-latków, że nawet potrafią się posługiwać kilkoma mediami elektronicznymi. Ale jest to umiejętność stracona, bo to dziecko w tym samym czasie nie nabywa kompetencji językowych, na ogół gorzej mówi i nie nabywa tych relacji z innymi osobami, a to te osoby z zewnątrz są głównym źródłem poznawania świata przez takie małe dzieci. Co bym chciała jeszcze może na sam koniec powiedzieć? To, co sami rodzice w różnych ankietach przytaczają, że to matki głównie opisują, także dzieci, które oglądały telewizję od 30 minut do 2 godzin, podczas weekendu 3 godzin, charakteryzują się. I tutaj te mamy opisywały, że to są i dzieci, które się charakteryzują stanem nieustannego rozproszenia uwagi, sporadycznymi reakcjami na własne imię, brakiem rozwoju mowy, niechęcią do oglądania obrazów statycznych. Wszystko inne jest poza tymi obrazami telewizyjnymi nudzi, czyli książeczki nie nudzą, rysowanie nie nudzi. charakteryzują się brakiem wspólnego pola uwagi, czyli nie można wspólnie z tym dzieckiem czegoś zrobić, brakiem gestów wskazywania palców, brakiem respektowania jakichś reguł społecznych, czyli ustalania jakichś zasad, no, zaburzeniami łaknienia. Tutaj powiem w nawiasie, że dramatem jest jak gdyby karmienie dzieci przed obrazem telewizora. Potem może o tym więcej. Charakteryzują się te dzieci też zwolnionym tempem formowania tej dominacji, prawda? Bo wiemy, że dzieci są lewo- bądź prawostronne. Też mają obniżony poziom funkcji poznawczych w różnych testach. Mają zaburzone naśladownictwo, prawda? Różnych umiejętności pokazywanych. Mają słabo wyrażoną sprawność manualną, co się potem przekłada na umiejętności pisania. I mają coraz więcej trudności z powtarzaniem różnych zadań sekwencyjnych, takich złożonych. Pójdź tam i weź coś z jakiejś półeczki. Mają też zaburzenie analizy takiej syntetycznej, całościowej i wzrokowej. To są te wszystkie rzeczy, które podają sami rodzice w różnych testach, jeżeli się zbiera opinie na temat dzieci, które mają zaburzenia rozwojowe i są diagnozowane. To takie spostrzeżenia mają sami rodzice. Więc jeżeli widzimy którąkolwiek z tych cech u własnego dziecka, no to powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, ponieważ jeżeli nasze dziecko z zaburzeniami rozwoju trafi do poradni, która będzie usiłowała mu pomóc, żeby nabyło umiejętności, które dla danego wieku są charakterystyczne, to pierwszym zaleceniem i najważniejszym przekazywanym rodzicom takich dzieci z zaburzeniami rozwojowymi czy z opóźnionym rozwojem mowy jest konieczność całkowitej rezygnacji z korzystania telewizora w czasie, kiedy dziecko nie śpi. Także okazuje się, że ta szkodliwość mediów jest olbrzymia. Ten pan Specy, którego zdanie przytaczałam, uważa, że dzieci powinny przede wszystkim ćwiczyć w tym najmłodszym wieku rysowanie ołówkiem, a nie obsługiwanie klawiatury jakiejkolwiek, czy komputera, czy smartfona, czy pilota telewizyjnego, ponieważ okazuje się, że te dzieci, które właśnie dużo rysowały w wieku przedszkolnym, żłobkowym i przedszkolnym, one nabywają szybko pewnych zdolności manualnych i ćwicząc je w sposób taki tradycyjny, tak jak myśmy kiedyś rysowali wiele szlaczków i linijek i powtarzanych literek, to właśnie w ten sposób te dzieci nabywają zdolności i są w przyszłości zdecydowanie lepszymi uczniami matematyki niż ich rówieśnicy, którzy właśnie bardzo wcześnie obsługiwali te smartfony. Bo okazuje się, że takie używanie klawiatury nie poprawia ani tej motoryki małej, czyli ćwiczenia ręki, ani nie ułatwia zapamiętywania kształtu liter. Także fikcją jest to, że dziecko obsługując klawiaturę komputera będzie łatwiej pisało i łatwiej czytało i jak gdyby będzie tutaj wyprzedzało swoich rówieśników. To, co jest takie najbardziej niebezpieczne dla rozwoju poznawczego i socjalnego tych małych dzieci, to jest fakt, że w kontakcie z tymi zabawkami elektronicznymi, bo nie tylko to dotyczy smartfonów i telewizji, ale też tych zabawek, które wydają bardzo dużo dźwięków, które same się ruszają bez ingerencji dziecka, które migają światełkami, znaczy takie przebodźcowane zabawki, one powodują takie osłabienie siatki neuronów, która to siatka odpowiada za kontakty z ludźmi, prawda, jeżeli chodzi o całą korę czołową. Bo okazuje się, że mózg małego dziecka, który zaczyna się koncentrować właśnie na tych umiejętnościach technologicznych, odsuwa się od tych podstawowych zadań społecznych, do których jest w sposób urodzony predysponowane i takie dzieci tracą umiejętność odczytywania wyrazu twarzy osoby w towarzystwie, w której się znajdują, odczytywania wyrazu twarzy rodzica, odczytywania kontekstu tej mimiki emocjonalnej i gestów rodzica wobec danej sytuacji. To jest najbardziej niebezpieczne, ponieważ te dzieci jak gdyby wiele tracą potem w relacjach społecznych i w dalszym swoim życiu, które no, przebiega oczywiście w relacjach społecznych, przedszkolnych, szkolnych, studenckich i dalszego życia. Także to może tyle dotyczące takich podstawowych rzeczy dotyczących powikłań. no bo jest cała jeszcze gama powikłań dotyczących korzystania ze smartfona przez młodzież.
Tak, ale to jest kolejny temat.
Tak, tak.
Bardzo dziękuję. Pani doktor Grażyna Rybak, pediatra, jest dzisiaj naszym gościem. To, co pani doktor mówiła, to dosłownie strach się bać. Co to za społeczeństwo nam wyrośnie, które świetnie umie obsługiwać smartfony, wynajdywać najróżniejsze informacje, ale gubi się w mieście, jeżeli nie włączy nawigacji, nie wie, jakie ulice gdzie są, mimo że chodzi już ileś lat po tych ulicach, bo po prostu doskonali się w innej materii, która w rezultacie no, nie będzie na tyle potrzebna. Wystarczy, że padnie internet i wtedy już mamy olbrzymiasty kłopot. Drodzy Państwo, zachęcam do kontaktu z nami telefonicznie. Słuchacze z Polski Północnej 56 655 23 55. Słuchacze z Polski Południowej 56 655 23 56. Dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków. Zapraszamy do kontaktu.
Otwierają się szeroko na dzień nowy. To jest mama, to jest tata, a to kwiat. Widzą drzewa i obłoki, wierzą słowom, których uczy ich dorosły świat. Jak światełka z małych wiosek, z wielkich miast, oczy dzieci najpiękniejsze z gwiazd. Spójrz dziecinne oczy w ich osobny świat. Prawdę w dni i nocy z najwcześniejszych lat. Jasne albo ciemne, jak lusterka lśnią. Odbijają wiernie dobro twe i zło. Żeby się nie wstydził po tym, co im da. W dziecinnych oczach ujrzysz własną twarz, kiedy co dzień kroczysz szlakiem własnych dach. Spójrz w dziecinne oczy, w których rośnie świat. Niech się niebo im błękitem rozkołysze, niech orzeźwia skwarne lato rzeki chłód. Sny niech płyną kolorowe w miękką ciszę, rankiem ptaki uczą swoich nut. Niech te dzieci, w których żyjesz ty i ja, niosą w oczach radość swego dnia. Spójrz w dziecinne oczy, w ich osobny świat.
Dziecinne oczy,
prawdę dni i nocy z najwcześniejszych lat.
Dziecinne oczy,
jasne albo ciemne, jak lusterka lśnią.
Dziecinne oczy,
odbijają wiernie dobro twe i zło. Żeby się nie wstydził po tym, co im dasz. Gdy w dziecinnych oczach ujrzysz własną twarz. Kiedy co dzień kroczysz szlakiem własnych lat. Spójrz w dziecinne oczy, w których rośnie świat. La 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 la.
dziecinne oczy, których rośnie świat.
Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. 22:15 właśnie minęła. Dzisiejszy temat: wpływ mediów na rozwój małego dziecka. Naszym gościem jest pediatra pani dr Grażyna Rybak. I odbieramy telefony. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dorota z Raciborza. Jestem.
Witamy panią Dorotę.
Tak. Jestem między innymi neurologopedą i prowadzę gabinet neurologopedyczny.
O.
No i między innymi przychodzą do mnie takie dzieci właśnie między 2. i 4. rokiem życia, no starsze też, ale o tej grupie chcę powiedzieć. I po kilku, oczywiście z problemami z mową, i po kilku takich testach, jakie ja robię wobec tych dzieci, to od razu widać, że prawa półkula jest, dominuje lewą, więc ośrodek Broki, ośrodek Wernickiego, czyli ośrodek generowania mowy i nadawania mowy, no można powiedzieć, że są upośledzone. I od razu widać, że to są ofiary właśnie telewizji. Ja się pytam tych rodziców, jak tam z telewizją, no to przyznają, że tak, że oglądają. Więc to jest naprawdę dzisiaj taka ogromna plaga tego. Nawet jeśli te dzieci oglądają, znaczy nie oglądają, tylko są biernymi odbiorcami, to tak samo działa. Ale są też rodzice, niektórzy mówią tak, no tak, ale tam od brata dziecko czy ktoś tam też ogląda telewizor i mówi fajnie i super. No to ja wtedy mówię, że no każdy człowiek, każde dziecko ma jakąś inną wrażliwość, powiedzmy, tego układu centralnego, nerwowego, ale nie trzeba ryzykować, tak? No i to jest właśnie, bo to od razu w tych testach widać, czy to jest powód tej telewizji, czy tamtych innych mediów, czy nie. A jeszcze jest jedna taka sprawa, że w płacie czołowym, czyli w tym płacie, w którym jest ośrodek Wernickiego, czyli ten generowania mowy, jest też ośrodek ruchu. I teraz te dzieci, które one siedzą przed tymi telewizorami, smartfonami, tym innym czymś, to one się nie ruszają w ten właściwy sposób, bo one się ruszają tak chaotycznie, właśnie tak jak pani doktor powiedziała, że tu skupną, tam coś ruszą, tu się tak, ale nie mają tego właściwego ruchu. A jak się ruszają, to ten cały ośrodek, ten cały płat czołowy, to nie jest tak, że on jest wyizolowany, ten ośrodek ruchu, tak, on wpływa na cały płat czołowy, a więc też na ten ośrodek Wernickiego, czyli ten ośrodek generowania mowy. I jak ja robię na przykład też takie zajęcia, prowadzę neurologopedia w ruchu i te dzieci, z którymi ćwiczę właśnie w tym ruchu, tak, one tą mowę ćwiczą, to od razu są postępy niepomiernie większe niż kiedy się z nimi tak siedzi przy tym stoliku i się z nimi ćwiczy. Jeszcze jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, że ten obraz w tych mediach, w telewizji i tak dalej, no on mimo wszystko jest płaski, choć nam się tam wydaje, że to jest jakaś głębia, tak? Ale to nie jest obraz D3. A jak dziecko się bawi zabawkami, no to wtedy ma obraz przestrzenny, tak? Przestrzeń. I wtedy też ten mózg lepiej pracuje, ponieważ ma więcej tych punktów zaczepnych, więcej tych punktów, w których ten mózg się ćwiczy w zapamiętywaniu i tak dalej. Dlatego też jest ważne to, żeby rodzice bawili się z dziećmi, tak? Oczywiście, że książeczki też mają płaski obraz, ale one jakby wyobraźnię z kolei pobudzają. Ale no nic nie zastąpi zabawek i zabawy z rodzicami, gdzie uczą się te dzieci wielu rzeczy, tak? No nie będę tu wymieniać, ale właśnie między innymi też te moje zajęcia z tymi dziećmi też polegają między innymi na takiej zabawie, to znaczy one myślą, że my się bawimy, a tak naprawdę ja ćwiczę tą mowę. Ale co ja ostatecznie chcę tutaj powiedzieć? Ja chcę potwierdzić wszystko to, co powiedziała pani doktor, że te media bardzo, bardzo niszczą nie tylko mowę, ale i też myślenie logiczne. Te dzieci, one są, tak. Nie chcę tu obrażać, no to są takie, no naprawdę nie chcę obrażać, no ale no, takie małpki takie, tak? Bez, ja nie mówię, że jakieś dziecko czteroletnie czy dwuletnie nagle jakąś logiką ma się wykazywać, no ale to funkcjonowanie tych dzieci naprawdę widać, nie? I do tego stopnia, że ci rodzice mówią, że ja powiem, że oni nie wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, że to dziecko, ci rodzice są tacy zmęczeni tymi dziećmi, że one dochodzi do tego, że ci rodzice zaczynają ulegać tym dzieciom, no i te dzieci, to jest dalsza konsekwencja tego, że te dzieci, nie mając autorytetu tej matki, to one, czy tego ojca, to one co robią? One czują się niepewnie, tak? One, i rodzi się kolejny problem psychiczny tego dziecka.
Także dokładnie, tak.
Od takiego niby telewizorka tyle problemów się rodzi i czasami przez całe lata nie można z tego wyjść, nie?
Tak. No to znaczy, tyle, pani poruszyła tutaj bardzo, bardzo ważne problemy.
Dziękujemy, pani Doroto. Dziękuję.
Ponieważ jak gdyby powiedziała pani o pewnej takiej zależności wzajemnej różnych układów neuronalnych, prawda, że to jak gdyby ośrodek rozwoju mowy jest jak gdyby powiązany w pewien sposób tymi sieciami neuronalnymi z ośrodkiem ruchu, prawda, i to, że te dzieci nie mają pewnej koordynacji między tymi wzajemnymi ośrodkami powoduje, że one są takie męczące dla otoczenia, prawda, bo nie działają harmonijnie. I to rzeczywiście ma takie podłoże neurobiologiczne, bo wszystkie te sieci neuronalne jak gdyby działają według takiej zasady konkurencyjności. Jeżeli dziecko dostaje ogromny zalew takich obrazów wizualnych, powtarzających się, zwłaszcza reklamowych, no to automatycznie zwalnia się i eliminuje różne inne informacje, które mogłyby do niego dotrzeć. Dlatego połowa informacji, które potem rodzice usiłują nauczyć takie dziecko, nie dociera. W szkole nie dociera. Po prostu mózg nie jest w stanie wtedy efektywnie działać przy takim zalewie informacji. I tu potrzeba potem dużej pracy, żeby jakby połączyć te wszystkie umiejętności dziecka w jedną całość, odizolowując od tego nadmiaru informacji, które blokują, prawda, rozwój inteligencji u tych dzieci.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leszek z Wrocławia. Witam serdecznie panią doktor, pana Lecha i wszystkich słuchaczy.
Witamy.
Witam serdecznie.
Przede wszystkim dziękuję za bardzo ciekawy temat i myślę, że nawet dla niektórych rodziców to chyba nawet taki odkrywczy i niespodziewany, bo wydaje mi się, że jednak jeszcze kto wie, czy nawet nie większość rodziców w Polsce jeszcze ma takie pojęcie, że jak dziecko będzie miało z tymi nowoczesnymi zabawkami do czynienia, to będzie takie bardziej rozwinięte, prawda? A tu jasno wynika, że badania naukowe, jedna pani i druga przed chwilą jasno wykazały, że dziecko, które ma po prostu niewłaściwy kontakt, nadmierny z tymi zabawkami technicznymi, tymi nowoczesnymi mediami, jest po prostu dzieckiem niedorozwiniętym. I to zarówno pod względem umysłowym, jak i fizycznym.
Emocjonalnym.
Oczywiście, praktycznie pod każdym względem, dlatego że te media, te nowoczesne media, krótko mówiąc, dosadnie mówiąc, po prostu blokują jego rozwój. A skoro blokują, to dziecko zamiast się rozwijać w tym wieku, prawda, w kilku latach, które ma jako prezent, prawda, jako to dzieciństwo, które powinno być szczęśliwe, to dzieciństwo po prostu jak gdyby znika, prawda, odpływa gdzieś tam wsiną dal, a rodzice nieświadomi tego cieszą się, że dziecko tam paluszkami potrafi coś tam tego, przepraszam, ale ja powiem tak dosadnie, małpka też potrafi tam, jak się ją wytresuje tymi paluszkami, odpowiednio naciskać te klawisze, to naprawdę to nie jest żadna umiejętność. Umiejętność to jest to, co się tego nie widzi, prawda, bo przecież my nie widzimy, czy rodzic widzi, jak wygląda mózg dziecka, prawda, czy on się rozwija prawidłowo, tego nie widać, a to się widzi dopiero po latach. I tutaj bardzo trafnie pan Lech tu określił, że strach się bać. Tak, strach się bać, a to dlatego, że te wszystkie dzieci, to całe pokolenie, które przecież, nie udawajmy, to tylko wyjątki tych świadomych rodziców, dzieci, mają taki, powiedzmy sobie, ograniczony, właściwy kontakt z tymi zabawkami technicznymi. Natomiast no, podejrzewam, że ponad 90%, no niestety jest właśnie takimi ludźmi niedorozwiniętymi, tą młodzieżą niedorozwiniętą. I teraz oni za kilkanaście lat no będą obejmować stanowiska, będą rządzić w naszym kraju i wtedy rzeczywiście będzie strach się bać, tak? Będzie strach się bać. I tutaj dziękuję za ten temat, no bo to jest ważne i myślę, że wszyscy słuchacze, którzy słuchają teraz, podawajcie dalej te informacje, żeby to się rozprzestrzeniło, bo naprawdę no szkoda tego pokolenia, no naprawdę szkoda, to przecież to jest nasza w końcu przyszłość, no więc budujmy tą przyszłość taką, żebyśmy mogli żyć w tym kraju normalnie, a nie tak, żeby było, że będzie strach się bać. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich.
Dziękujemy, panie Leszku.
Gdybym mogła jeszcze coś dopowiedzieć, bo tak. Pan rzeczywiście tutaj tak no, mocno podkreślił, jak gdyby, że to pokolenie może być pokoleniem straconym od strony takiej intelektualnej, emocjonalnej i społecznej. I myślę, że w tym miejscu warto by było sobie uświadomić, że gdyby korzystanie z tych mediów czy taka komórka, trzeba to traktować jak narkotyk. To jest narkotyk uzależniający nasze dzieci w bardzo silny sposób, ale wtórnie też dorośli, którzy stosują taki narkotyk wobec dziecka, oni też są uzależnieni od własnej potrzeby spokoju. Tak? To, co pan powiedział na samym początku, że rodzice chcą świętego spokoju, dlatego dają temu dziecku, pozwalają włączyć telewizor, laptopa czy komórkę, bo oni chcą się jak gdyby uspokoić po powrocie z pracy, odizolować od własnych problemów. Natomiast dlaczego na te małe dzieci ten telefon czy telewizor tak szybko działa jak narkotyk? Bo dorosły to ma jeszcze większą świadomość i może się od tego łatwo odizolować, prawda? Intelektualnie po prostu przemyśleć, odizolować się, skończyć z tym. Natomiast małe dziecko jest bardzo silnie, będzie uzależnione od tego sprzętu, ponieważ no, bodźce wzrokowe wpływają na wydzielanie dopaminy. Jest taki układ nagrody i te powtarzalne bodźce wzrokowe, które ono lubi, powoduje u niego stan przyjemności, więc ono po iluś takich doświadczeniach, że to go uspokoiło, będzie domagało się jeszcze więcej. To jest taki wzrokowy narkotyk. I te dzieci rzeczywiście dla lepszego funkcjonowania będą potrzebowały jeszcze więcej, prawda? To są ci nastolatkowie, którzy potem po takim okresie, wracając ze szkoły, włączają sobie na długie godziny filmy aż do późnej nocy. Także trzeba do tego po prostu podejść jak do narkotyku. A z narkomanią, jak wiemy, każdy chciałby z nas walczyć.
Pani doktor, może przeczytam z Facebooka. Pani Anna pisze: niestety obecnie to koszmar z mediami, bo rodzice sami własne dzieci doprowadzają do swego rodzaju upośledzeń. Zamiast dziecko uczyć i pokazywać piękny świat, to dają telefon do ręki i niby spokój, ale to początek problemów. Dziecko jeszcze nie chodzi, już bez telefonu nie chce jeść. Nie chodzi, a już nie chce jeść bez telefonu. Przy stole zamiast wspólnie jeść, to każdy ze smartfonem i jedząc ogląda. Można rzec tragedia. To już uzależnienie, prawda? I uzależnienie, czyli po prostu choroba. To trzeba z tym wtedy walczyć.
No tak, tak. Z uzależnieniami należy walczyć, dlatego że każde uzależnienie charakteryzuje się tym, że doprowadza do szkody na zdrowiu człowieka. No tutaj pani dotknęła tego tematu włączania mediów podczas jedzenia. Jest to często wynik desperacji rodziców, które mają dziecko z zaburzeniami łaknienia i chce po prostu ten posiłek jednak podać, żeby to dziecko ten obiad, tą kolację zjadło i przyzwyczajają dziecka do tego, że musi jeść przy takim smartfonie. Niestety to powoduje, że dziecko nie kojarzy smaków, nie wie, czym jest jedzenie i bez tego smartfona później nie chce jeść. To jest bardzo trudny proces wychodzenia z takiego uzależnienia.
Dawniej to trzeba było potrawę bardziej posolić czy dopieprzyć, a teraz smartfonić potrawę każdą.
No, to jest dramat.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Oj, rozłączył nam się słuchacz. To może jeszcze przeczytam od pani Marii. Człowiek w domu spędza dużo czasu. Tam się kształtuje jego duchowość, sumienie, charakter. Jeżeli w życiu rodzinnym ma duże oparcie w mediach pozytywnych, które go dobrze wychowują, to może wyrosnąć na wspaniałego, uczciwego, oświeconego człowieka. Takie media katolickie kształtują, wychowują, formują prawego człowieka, dziecko Boże. Ja zaczęłam słuchać Radia Maryja jako dziecko. Są tu piękne audycje dla najmłodszych i dla starszych, dla każdego. Piękne modlitwy, wspaniałe pieśni i relacje z różnych uroczystości, wydarzeń. Dzięki nim wzrastałam w wierze. Pogłębiałam moją relację z Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie, Maria. Także takie też stwierdzenie odczytujemy. Rodzice muszą mieć kontrolę nad tym, co dziecko robi i sami być mądrzy. No, najgorzej, jak właśnie tej mądrości brakuje rodzicom, no bo trudno winić dziecko. Dziecko jeszcze patrzy właśnie na rodziców. Co rodzice? A jak rodzice wciskają mu smartfona, wszystko mruga, miga, świeci, szybko się rusza, no to...
To, panie redaktorze, wynika stąd, że duża grupa rodziców jest jednak przekonana, że dziecko z tego telewizora, smartfona, laptopa może się czegoś nauczyć, że kontakt z tym medium jak gdyby poprawi rozwój intelektualny. Natomiast nie bierze pod uwagę właśnie tego, że upośledzenie tego rozwoju społecznego, relacyjnego powoduje, że to dziecko naprawdę nie będzie w stanie się dobrze uczyć potem w relacjach szkolnych, tak? Poza tym nadmiar kontaktu z tymi mediami u dzieci szkolnych powoduje, że zaburzenia snu na przykład, prawda?
Dziękuję bardzo, pani doktor. Chwila muzyki.
Dla siebie tyle chwil, przed nami otwierał się świat i anioł nadziei przy nas był, a los był z nami za pan brat. Ty przyszłaś jak pierwsza letnia noc i wniosłaś pogodę w me dni. Więc każdy odkryty szczęścia ląd imieniem zwałem twym. To co dał nam świat, niespodzianie zabrał los. Dobre chwile skradł, niosąc za przy tobie srogich zim, barwami rozkwitał nam rok, gdy owoc dojrzewał w sadzie twym, to giął gałęzie do mych rąk. Nie chciałaś od życia wiele brać, radości dzieliłaś na pół, a smutkom patrzyłaś sama w twarz, gdy czasem przyszły dni. To co dał nam świat, niespodzianie zabrał los. Dobre chwile skradł, niosąc zamian parę.
żal, że los wziął to, co dał.
To, co dał.
Radio Maria, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dziś temat wpływ mediów na rozwój małego dziecka. Słuchamy Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziennie.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Władysław, dzwonię Zielonej Góry.
Witamy Panie Władysławie.
Ja w dwóch kwestiach. Jedna bardzo za Panią doktor. W drugiej kwestii chciałbym troszeczkę zapolemizować z Panią doktor. Pierwsza sprawa to doskonale wpisuje się to, co pani doktor mówi, w to, co mówi ksiądz doktor Zdzisław Wójcik z Częstochowy w audycjach porady psychologa i pedagoga. Faktycznie tak jest, że jak dzieci oglądają telewizję, czy wieku nawet już 7, 8 czy 10 lat, to tam się wszystko musi zmieniać szybko. Tam musi być wszystko szybko, szybko, bo wtedy jest ciekawie. Jeżeli nie jest szybko, jest nudno, jest ciekawie, nie jest ciekawie i ludzie przerzucają na inne programy. Dziecko się z tym nie radzi. Nie ma mowy. Dziecko się z tym nie radzi. W głowie dziecka wszystko układa się bardzo powoli. Powolutku, tak jak na przykład układamy po opracowaniu naszą bieliznę, powoli, dokładnie, tak tam się układa w głowie dziecka wszystko. I to jest faktycznie takie krzywdzenie dzieci, to dzisiaj się wyprawia w tej całej telewizji. Ten temat można by jeszcze było dużo bardziej rozwinąć, ale ja bym się chciał zachować bardzo tak zwięźle. Także tutaj ksiądz właśnie doktor Zdzisław Wójcik, który jest wielkim moim, że tak powiem, no takim mentorem to może za dużo, ale takim no wzorem też psychologa. Bardzo mi pomógł w mojej pracy też pedagogicznej, bo też już mam 60 lat i jestem już też nauczycielem dość długo, od prawie 40 lat. I tutaj faktycznie właśnie tak jest. Druga sprawa jest taka, że twórcą ADHD, ja to prawda nie słyszałem całej audycji pani doktor, bo ja wracałem z pracy właśnie swojej, ale słyszałem o tym, jak pani doktor powiedziała o ADHD. Otóż twórcą ADHD był Leon Eisenberg. Leon Eisenberg umarł, jeżeli dobrze pamiętam, bo już teraz to już mnie przestaje interesować, ale kiedyś się bardzo tym interesowałem, jeżeli dobrze pamiętam, umarł we wrześniu 2009 roku. I on na 7 i na 9 miesięcy przed śmiercią powiedział, że on stworzył ten termin ADHD dla sławy, dla kariery i dla pieniędzy. Zachował się perfidnie. To był taki Żyd amerykański, który zachował się po prostu perfidnie. I dlaczego on w ogóle potem odwołał to wszystko? Dlatego, że kiedy zobaczył, że w Ameryce sprzedaje się już w setkach milionów opakowań leki uspokajające na ADHD, no bo jeżeli jest jakaś jednostka chorobowa, to natychmiast muszą być jakieś lekarstwa na to, prawda? I stworzono mnóstwo lekarstw na to ADHD w Ameryce. I kiedy już 110 milionów opakowań poszło, to on już tego jakoś nie wytrzymywał, kiedy umierał na raka, on, żeby ratować te dzieci, żeby nie były trudne tymi tabletkami, odwołał to wszystko. I tutaj właśnie tą sprawę ADHD chciałbym powiedzieć właśnie, że to nie jest tak do końca z tym ADHD. Psychologowie polscy również podtrzymują to, ale sam twórca to odwołał i zresztą to było powiedziane, że brak miłości rodziców jest główną przyczyną i błędy wychowawcze są główną przyczyną pobudliwości dzieci, a nie żadne jednostki chorobowe. Także tutaj może bym się już na tym zatrzymał i już może bym zakończył tę sprawę, ale ta pierwsza sprawa jest, ja bym powiedział, że ta pierwsza sprawa jest ważniejsza. O tym właśnie, że telewizja szybko wszystko musi podawać i doskonale Państwo to zauważyli, doskonale naprawdę, że to jest płaszczyzna. Telewizja, smartfon to jest płaszczyzna, to nie jest przestrzeń. A przestrzeń dopiero pięknie rozwija. To jest, ja myślę, że to jest cudowny głos właśnie w audycji o tej przestrzeni. Żeby powiedzieć o tej przestrzeni. W muzyce jest tak samo, proszę Państwa. Trójdźwięki to jest płaszczyzna. ale w prawdziwą przestrzeń dają czterodźwięki, pięciodźwięki, akordy neonowe, septymowe i one pięknie rozwijają dziecko. Może tyle. Bardzo dziękuję za tą piękną audycję. Szczęść Boże wszystkim. Pokoń Chrystus. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Władysławie.
Szczęść Boże. Może ja komentując to krótko powiem tylko tak, że ADHD ma bardzo złożoną etiologię, bo tą nadpobudliwość psychoruchową może również wywołać niedotlenienie okołoporodowe, leki stosowane u dzieci. O, przepraszam. Ale tam ja powiedziałam tylko to jedno zdanie, że nadmiar bodźców w dzieciństwie pochodzących ze smartfona i telewizji może stymulować zespół podobny do tego, taką zaburzenie, ponieważ daje to zaburzenia koncentracji i nadruchliwość taką patologiczną u dzieci, ale daje też zaburzenia snu, stany lękowe, obniżoną emocjonalność. Także to nie jest tożsame, prawda? Że telewizja jest odpowiedzialna za ADHD. To jest tylko, że stymuluje pewne objawy, ponieważ no, pozbawia dzieci prawidłowego rozwoju. Także to tyle chciałam powiedzieć. A właśnie ADHD, żebyśmy się tak dobrze rozumieli, prawda, że to są pojęcia znacznie szersze.
Tak, przyczynek tylko. Drodzy Państwo, przypominam telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Także czekamy na Państwa głosy. Dziękujemy za te telefony. No, więcej mężczyzn dzisiaj dzwoni niż kobiet, no a zwykle mamy są bardziej zainteresowane rozwojem dziecka niż ojcowie, a tu widać, że ojcowie też się interesują. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Krakowa, Anna. Chciałam zapytać panią doktor...
Chwileczkę, pani imię?
Anna z Krakowa.
Dziękuję pani, Anno, słuchamy.
Dziękuję za tą audycję, jest przepiękna i bardzo się cieszę, że taki temat jest tutaj poruszany, ale mam takie pytanie, ponieważ ja walczę w rodzinie, mam wnuków pięć i walczyłam od samego początku o to wszystko, co pani doktor tu nakreśliła, no ale gdyby to była córka, to może posłuchała. Synowa to jest już troszeczkę inaczej. Ale chciałam zadać pani doktor takie pytanie. I właśnie te dzieciątka sobie tak oglądały, ten telewizor oglądały i w ogóle i tak dalej. I nagle jedno dziecko dostało po prostu podczas tego takich drgawek. No i zaniepokojone i takie jak gdyby troszkę utrata po prostu świadomości. No i wtedy do lekarza, do szpitala i okazało się po prostu, że są zmiany mózgu i podejrzewana została, że to jest padaczkowe takie, lekkie. Czy to mogło spowodować właśnie oglądanie przez dziecko od małego? O wtedy on, jak to dostał, miał 7 lat. Czy ma związek ekran z tą zmianą w mózgu?
Dziękuję pani Anno za pytanie. Pani doktor?
Więc tak, cała sfera diagnostyki padaczki, która objawia się drgawkami bądź utratą przytomności, bądź jednym i drugim, no ma bardzo szeroki kontekst. Nie można powiedzieć w medycynie, że telewizja spowodowała padaczkę u dziecka. Ponieważ być może to dziecko miało pierwotne zmiany, czy metaboliczne, czy niedotlenieniowe, czy zmiany, które powstały w okresie okołoporodowym albo nawet wewnątrzłonowym, które predysponują to dziecko do określonego typu padaczki. Natomiast korelacja tutaj z telewizją jest taka, że telewizja dostarcza, czy no w tym momencie telewizja, dostarcza dużej ilości szybko zmieniających się bodźców o wysokiej częstotliwości, przypominam 120 tysięcy impulsów na sekundę i świetlnych bodźców. Istnieje coś takiego jak ocena EEG w mózgu dzieci pod wpływem fotostymulacji. I być może to dziecko miało właśnie, rozpoczęło te epizody padaczkowe pod wpływem tej fotostymulacji telewizyjnej. Duża ilość bodźców, prawda, wpływająca na ten mózg. Raczej jest to sytuacja taka, że u tego dziecka jak gdyby wyzwolił się ten napad padaczkowy pod wpływem bodźców telewizyjnych, a nie tak, że ta telewizja sprowokowała tą padaczkę. Tak jest najczęściej. Natomiast niewątpliwie to dziecko nie powinno oglądać telewizji. To nie jest jak gdyby dobra przestrzeń do spędzania czasu wtedy dla takiego dziecka, które ma takie rozpoznanie.
Dziękuję bardzo. Odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
Ja właśnie w nawiązaniu do tego, ktoś tam przed chwilą powiedział o tych posiłkach.
A pana imię?
Mirosław z Dolnego Śląska.
Witamy panie Mirosławie.
Tak, i właśnie na temat tych posiłków dzieci ze smartfonami. Przepraszam, ale jadę autem i tam będą dźwięki z boku. Chodzi o to, byliśmy na wczasach w tym roku w Turcji i na stołówce właśnie jedno z dzieci nie było chodzącym, bo to było z wózka przełożone do fotelika do śniadania, drugie pięciolatek załóżmy. I obydwoje tych dzieci miało przed sobą smartfony, oczywiście tam bezwiednie, bo to mama karmiła tego małego, to dziecko otwierało buźkę i przyjmowało posiłek, ale w pewnym momencie kolokwialnie mówiąc, padła bateria w tym smartfonie i zniknął obraz. Więc poziom frustracji tego dziecka, tego małego, tego niechodzącego, myśmy po prostu na stołówce przez chwilę zamarła cisza, bo myśmy myśleli, że to dziecko się poparzyło czymś przy śniadaniu, no bo wiadomo, jest tam herbata czy coś tam, a tu chodziło o to, że zniknął obraz. I naprawdę ci rodzice nie wiedzieli, co zrobić, po prostu wyrwali telefon temu starszemu dzieciakowi, żeby dać temu młodszemu, żeby zażegnać tą ognistą sytuację. No było to dla mnie przerażające. Ja mam 60 lat, wychowałem trójkę dzieci, ale no strasznie to przeżyliśmy.
Tak.
To tak, tylko tyle na potwierdzenie tego, że właśnie to ci młodzi, i to byli młodzi rodzice, no anglojęzyczni, że tak powiem, bo siedzieliśmy akurat obok nich, także no te państwa takie wysoko rozwinięte w ten sposób właśnie wychowują dzieci, dając smartfona do ręki i z głowy i mamy chwilę spokoju, tak? Ale mówię, no przerażające to było naprawdę ten wrzask tego dziecka, myśmy, no przez chwilę zrobiła się taka, no grobowa cisza na stołówce, co się wydarzyło, nie? A tu nic, po prostu zniknął obraz ze smartfona. No to tyle. No myśmy akurat tak nie wychowywali dzieci, bo raz, że nie było tego, ale moje dzieci miały akurat inne dzieci. Te dzieci biegały, one przychodziły brudne wieczorem do domu. To było naturalne, nie? A dzisiaj nie, bo dziecko rączkę ubrudziło, to już tam panika, bo coś tam. I wychowaliśmy na dobrze zdrowe, dorodne dzieci, także i one w piłkę grały, one biegały, one na gumie skakały, w skakankę. Te wszystkie ruchowe, tak jak to było poruszane, te sprawy, właśnie to dziecko się poruszało, a nie było tylko stabilnie usadzone w foteliku i do telefonu i to wszystko. I żeby rodzice mieli tylko spokój. Nie, myśmy mieli też swoje zajęcia, swoje robiliśmy, ale te dzieci potrafiły się samoistnie, że tak powiem, tym, co miały w zasięgu ręki, potrafiły się zająć i kreatywne być przede wszystkim. Bo te dzieci teraz to nie ma kreatywności w nich w ogóle. To jest kolejna ułomność dla kolejnych pokoleń, nie? Tak jak tam ktoś mówił, że za paręnaście lat te dzieci będą na stanowiskach, ale one będą tak wybiórczo, że tak powiem. Jak dostanie jeden odcinek, to z boku, że ktoś będzie się wywracał o coś, to on na to nie zwróci uwagi, tylko będzie omijał. Zamiast usunąć przeszkodę, to on ją będzie omijał, bo nie będzie kreatywności na to, żeby zapobiec temu przyczynie omijania, że tak powiem. To tyle. No, bardzo fajna audycja, podoba mi się. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, panie Mirosławie.
Tutaj pan podkreślił, jak gdyby dotknął jak gdyby samego clue tego tematu karmienia dzieci przed komórką, ponieważ dramat, jaki to dziecko przeżywa, ponieważ tutaj zgasła bateria, tak? W innych sytuacjach rodzic na przykład jest wezwany do gabinetu lekarskiego i też przerywa dziecku ten kontakt z komórką, więc dziecko zaczyna w niebogłosy płakać, nie jest w stanie po prostu wejść w żadną relację z badającym. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my pamiętali, że dla tego dziecka ono ma powtarzalny bodziec, który wydziela z jego mózgu dopaminę. To dziecko ma jak gdyby taki układ nagrody wizualnej i ono nagle po wielu tygodniach nauczenia się, korzystania z tej nagrody, nagle ma to w sposób natychmiastowy odebrane. Więc to jest dramat dla tego dziecka niespotykany, to dostarcza tak ogromną ilość stresu, że to jest jedna z komponent tego, że te dzieci, które właśnie są karmione przy komórkach, one nie mają satysfakcji z jedzenia. Jedzenie jest dla nich czymś albo obojętnym, albo po prostu nieprzyjemnym. A z drugiej strony każdy brak tego bodźca, który dostarczał im tej dopaminy, jest po prostu dla nich stresem. Dlatego te dzieci w większości są ogromnie zestresowaną grupą dzieci. To jest, i tu się zaczyna kolejny dramat rodziców, którzy nie radzą sobie z takim dzieckiem. Bo wtedy po takim wielokrotnym bodźcowaniu dużą dawką dopaminy wynikającej z bodźców wizualnych, rodzic nie jest w stanie dostarczyć temu dziecku czegoś więcej, żeby je uspokoić. No i tutaj relacje rodzinne się kompletnie rozkładają, także no tutaj jest bardzo duży problem.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Rafał z Gdańska z tej strony.
Szczęść Boże, panie Rafale.
No u nas udało się w szkole kilka lat temu podstawowej moich dzieci poprzez radę rodziców wprowadzić całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na przerwach. To tak funkcjonowało chyba, nie wiem, rok, dwa, może trzy. Ale później po prostu kilka mam, które co przerwa muszą zadzwonić do dzieci, powołało się na jakieś przepisy, że nie można odmawiać kontaktu z dzieckiem. No i ten zakaz po prostu zniesiono. I ja się zastanawiam tak, czy to nie można na przykład, nie wiem, no, na poziomie ministerstwa wprowadzić taki zakaz używania telefonów komórkowych dla dzieci na przerwach w szkołach podstawowych i średnich. Pamiętam, że jak ja byłem dzieckiem, chodziłem do podstawówki, to zawsze było wyznaczonych takich dwóch dyżurnych. Siódma, ósma klasa, to zawsze tam raz na jakiś czas komuś przypadał taki okres, że był dyżurny, no i wtedy takie dziecko, nie wiem, można by było wybrać takich dwóch, trzech dyżurnych, którzy by tam przy telefonie może czatowali. Jak mama koniecznie chce mieć kontakt z dzieckiem, zadzwonić, sprawdzić, czy wszystko jest okej, no to taki dyżurny może pójść z telefonem do dziecka. No taki, nie wiem, tylko to mi przychodzi do głowy w tej chwili. No bo za moich czasów to funkcjonowało, no a teraz no niestety, no, myśmy próbowali, no nie dało się u nas w Gdańsku w szkole.
Aha. No, bardzo przykra sytuacja, natomiast wydaje mi się, że no tutaj na taki zarzut rodzica, że nie można blokować kontaktu z dzieckiem, to państwo, jak gdyby szkoła ma zawsze odpowiedź taką, że takiego kontaktu nikt nie blokuje, bo jest telefon do sekretariatu szkoły, do pokoju nauczycielskiego, do pokoju dyrektora. Jeżeli mama ma jakąś sprawę do dziecka, to dzwoni pod ten telefon i jak gdyby referuje, co potrzebuje od tego dziecka i albo ta informacja jest przekazywana, albo dziecko jest zapraszane, tak? Więc tutaj jak gdyby, wydaje mi się, że gdyby ta mama musiała za każdym razem dodzwonić się do sekretariatu, to może by się zastanawiała, czy musi dzwonić na każdej przerwie do dziecka, tak?
No tutaj presja podobno z małej grupy rodziców była tak ogromna, że ten zakaz zniesiono.
Natomiast no to trzeba by było może powołać jakiś tam komitet rodzicielski czy radę szkoły, która by zebrała badania naukowe dotyczące szkodliwości nadmiernego kontaktu ze smartfonami w okresie nauczania i jak gdyby w oparciu o to skierowała przede wszystkim sprawę najpierw do dyrekcji szkoły, bo ministerstwo to już jest taka instytucja, gdzie musiałoby bardzo wiele szkół się wypowiedzieć na ten temat, prawda, żeby ministerstwo zareagowało. Natomiast państwo wewnątrz własnej szkoły, no macie dyrektora, prawda? Macie jakieś no, ciało nauczycielskie i wydaje się, że jak gdyby na tym poziomie można ten problem rozwiązać, tak? Być może można zaprosić jednego ze specjalistów, który się zajmuje negatywnym wpływem mediów na dzieci i od psychologa czy neurobiologa, prawda? Tu mieliśmy dzisiaj telefon od jednej pani neurobiolog. Muszę taką osobę zaprosić do szkoły na pogadankę z rodzicami, żeby oni może mieli świadomość, że to i dla dziecka jest duża szkodliwość, to dzwonienie.
Tak, drodzy państwo, czekamy na telefony. Pani Weronika pisze, mam dwie córki, jedna ma autyzm, druga jest zdrowa i nie oglądały mediów i nie piłam w ciąży i nie miały świecących zabawek i głośnych. Takie wypowiedzi są krzywdzące dla naprawdę chorych dzieci, pisze pani Weronika. No my chyba nie potępiamy tutaj nikogo i nie mówimy, że zawsze to musi być przyczyną właśnie autyzmu. Pani czegoś takiego nie powiedziała.
No nie. Tutaj w ramach tego programu i nigdzie indziej nie ma korelacji między mediami a autyzmem, między korzystaniem z telefonów komórkowych a autyzmem. Jest trochę badań naukowych dotyczących wpływu antykoncepcji tabletkowej zażywanej przed hormonalnej, antykoncepcji hormonalnej, bo nie tylko tabletkowej, ale i plastry, zażywanej przez mamę przed ciążą na dziecko później poczęte, jak i również stosowaniem progesteronu w formie dufastonu w pierwszych tygodniach ciąży, kiedy rozwija się ośrodkowy układ nerwowy. Takie badania naukowe jak gdyby dają pewną korelację wpływu estrogenów i hormonów kobiecych na rozwój autyzmu. Natomiast no, tutaj w programie nic nie powiedziano o wpływie mediów na ten rozwój.
Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Na wieki wieków. Amen. Zofia z Łódzkiego.
Witamy Panią Zofię.
Ja mam takie pytanie. Mamy w rodzinie właśnie bardzo uzależnione dziecko od smartfona. Jest bardzo agresywne. No nie słucha w ogóle poleceń żadnych. Jest prowadzone przez psychologów, terapeutów i każą skorzystać z placówki wychowawczej, szkoły takiej integracyjnej. I tak bardzo się zastanawiamy, czy to będzie dobre wyjście, czy się zgodzić na takie wyjście, czy raczej może to zaszkodzić. No takie moje pytanie. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję,
bardzo trudno jest odpowiadać na takie pytania,
no ja nie wiem, tak.
Całego kontekstu życia tego dziecka, wieku i jak gdyby być może jakiegoś podstawowego schorzenia, na które cierpi i jak gdyby całej etiologii, skąd wzięło się to uzależnienie od smartfona, prawda? Czy jest to dziecko z prawidłowym rozwojem intelektualnym wyjściowo, czy jest to dziecko donoszone, czy jest to dziecko być może z jakimiś defektami metabolicznymi, tego nie wiemy, prawda? Natomiast jeżeli faktem jest to, że to dziecko jest uzależnione, to rodzicom będzie bardzo trudno samodzielnie wyjść z tego problemu. Uzależnienia są jednym z najtrudniejszych chorób do leczenia, więc taka szkoła może być dla takiego dziecka ratunkiem, prawda? Bo będzie miał wiele zajęć zorganizowanych.
No właśnie tak mówią, ale ja przepraszam, a mogłabym dowiedzieć się, gdzie są takie dobre placówki?
No tego to ja nie znam takich placówek, jak gdyby to musiałaby pani pytać tych psychologów, jak gdyby, którzy sugerowali taką szkołę.
Szukać takiej odpowiedniej. No dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pani Zofio. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń.
Jestem dziecko wzięte na ręce, gdzie oczy swe otworzę. Wiem, wszędzie jesteś ze mną, na rękach Twoich, Boże. I choćby złości srogie, i choćby życie w męce, Ty zawsze jesteś ze mną, Ty wziąłeś mnie na ręce. Wiem, jeszcze są zasłony, przeżywam lęk i grozę. Na Twoich rękach, Panie, na Twoich rękach, Boże. Tańczę i sławię Ciebie, choć wziąłem się z nicości. Ty mnie na wieczność pragniesz, Tyś Ojciec Bóg miłości. Alleluja, 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 alleluja. Tańczę i sławię Ciebie, choć wziąłem się z nicości. Ty mnie na wieczność pragniesz, Tyś Ojciec Bóg miłości. Alleluja.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 23:02. Podaję informacje. Najpierw zapraszam jak zwykle na spotkania małżeńskie, na takie weekendowe, krótkie rekolekcje, bardzo wydajne pod kątem budowania więzi między małżonkami. W kolejny weekend, 28-30 października, Ośrodek Elbląski w Krynicy Morskiej takie rekolekcje organizuje. Zgłoszenia przyjmują państwo mareccy. Telefon do nich 509-542-059. Powtarzam, 509-542-059. Więcej na stronie spotkaniamalzenskie.pl w internecie można sobie poczytać. Chciałem zaprosić państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień 18 października. Relacja małżeńska drogowskazem na drodze wychowania dzieci. Naszymi gośćmi będą małżonkowie Iga i Konrad Grzybowscy, słynne Grzybki, jeżeli państwo wiecie, oglądacie na YouTubie ich, założyciele Fundacji Sterna Miłość, zaangażowani w ruch czystych serc małżeństw, i ksiądz Sławomir Rachwalski, proboszcz parafii błogosławionej Jolanty w Gnieźnie. 25 października, tu już się zbliżamy do zaduszek, do wszystkich świętych, temat odpusty. Odkryjmy ten skarb na nowo. Naszym gościem będzie już znana państwu siostra Anna Czajkowska ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. 1 listopada, czas przejścia do wieczności. Ksiądz Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca. Także wszystkie sprawy związane z czasem przejścia do wieczności. No, na ogół jest w rodzinach są takie sytuacje, że już widzimy, że ktoś się do tego przejścia zbliża, czy to choroba, czy po prostu wiek, no i czy my mu pomagamy w tym przejściu. Dobrze, to tyle ogłoszeń. Jeszcze raz przypomnę numery telefonów do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Także można jeszcze do nas dzwonić. Drodzy państwo, pani doktor widzi wpis Damiana.
Tak. Tutaj pan Damian napisał taką dramatyczną dla siebie jako psychoterapeuty sytuację opisał, kiedy więź małego dziecka jest silniejsza ze smartfonem niż w relacji z rodzicami, że aż trudno jest to uwierzyć, bo kiedyś psychoanalitykowie uważali, że jest to jak gdyby patologiczne, a w tej chwili właśnie takie skrajne patologiczne więzi ze smartfonem stają się codziennością. No, jest to w neurobiologii jak gdyby uzasadnione, ponieważ ten nadmierny kontakt z bodźcami ze smartfona odcina dziecko od takiej stymulacji bodźcami interpersonalnymi. I z badań naukowych bardzo jasno wynika, że bez takiej osobistej stymulacji międzyosobowej, czyli tymi bodźcami interpersonalnymi, pewna sieć neuronów w mózgach tych dzieci może ulec atrofii, prawda? Tam pewna część mózgu, pewnych połączeń neuronalnych po prostu nie ma szansy rozwinąć się. A ponieważ mózg nie może się rozwinąć do takich normalnych umiejętności nawiązywania tych relacji, no to po prostu te dzieci nie są w stanie nawet potem nawiązać normalnych relacji społecznych. I czerpiąc jak gdyby taką ogromną ilość bodźców, które odbierają jako pozytywne, bo mają tą dopaminę wydzielaną, to jak gdyby preferują właśnie ten martwy sprzęt wobec żywej osoby. No jest to dramat zarówno dla tego dziecka, które no szczęśliwe nie będzie, ale też dla tych rodziców, które no jak gdyby tracą bezpowrotnie relacje z tym dzieckiem, bo ono też nie tyle nie chce, ale ono nie jest w stanie od strony neurobiologicznej nawiązać tych prawidłowych relacji. To potrzeba bardzo długiego procesu bycia, obecności, dużej bliskości, żeby próbować takie dziecko wyrwać z tych szponów smartfona.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi babcia Jadwiga z Podkarpacia.
Witamy panią Jadwigę.
Witamy serdecznie.
Mam 7-letnią wnuczkę, pierwsza klasa, szkoła podstawowa, nie potrafi poskładać sylab z krótkich wyrazów. Na przykład zna literki i czyta ma, ma, odpowiada tata. Literki, jakie literki? Mama, ale odpowiada tata. Czy tam jakiś babcia, dziadek, czy w ogóle jakiś tam zupełnie inny wyraz. Czy to też jest właśnie wpływ mediów?
No, pytanie, ile ona korzystała z tych mediów, bo może ma inny problem rozwojowy, może mieć inny problem rozwojowy.
No właśnie, może. I tak się właśnie martwię tym bardzo, jako babcia.
Na pewno słusznie się pani martwi, no bo jest coś w pediatrii takiego jak ocena tak zwanych kamieni milowych w rozwoju dziecka. No i dziecko 7-letnie niewątpliwie powinno mówić pełnymi zdaniami, umieć powtarzać, składać sylaby. No to są takie rzeczy, które dziecko 7-letnie powinno umieć. Jeżeli takich umiejętności nie posiada, no to pierwsze, co robimy, to diagnozujemy takie dziecko w pierwszej poradni szkolno-pedagogicznej, której podlega ta szkoła, prawda? Bo dziecko zaczęło chodzić do szkoły. Każda szkoła w Polsce ma poradnię szkolno-pedagogiczną i tam jest zespół ludzi, którzy świetnie zdiagnozują taką dziewczynkę, czy jej problem polega na tym, że no, ma jakieś dysfunkcje analizatora słuchowego, wzrokowego, połączenia różne, jakiś zespół dezintegracji, czy problem jest jak gdyby nadmiernego kontaktu z mediami we wczesnym dzieciństwie i po prostu taki dysharmonijny rozwój. To wymaga na pewno diagnostyki. No i pracy z takim dzieckiem.
Pewnego rodzaju ona, inteligentna dziewczynka, ładnie mówi, ale nie radzi sobie właśnie ze skojarzeniami krótkich wyrazów. Poskładać krótki wyraz.
Mm-hmm. No tutaj myślę, że bardzo pomocna byłaby ta poradnia szkolno-pedagogiczna, prawda? Bo tam jest zespół specjalistów, oni też dysponują umiejętnością zrobienia testów takiemu dziecku i jak gdyby wykrycia, co jest problemem.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy pani Jadwigo, dziękujemy. Drodzy Państwo, jeszcze mamy 20 minut na możliwość zadawania pytań pani doktor Grażynie Rybak, pediatrze. Także korzystajmy z tej możliwości. Także jest to wielki problem. Będzie jeszcze większy dla naszych następców, właśnie jak dzieci w ten sposób są wychowywane. Nie przez rodziców, a przez media. Jeszcze dochodzą do tego treści, które tam są. To jest już jeszcze osobna zupełnie sprawa. Co pani doktor jeszcze chciałaby powiedzieć słuchaczom?
No, to chciałabym powiedzieć, że jak gdyby treści, które są przekazywane przez media, to dotyczą jak gdyby dzieci, które mają już rozwiniętą percepcję intelektualną, czyli tych dzieci jak gdyby powyżej wieku przedszkolnego, szkolnego, ponieważ do nich docierają określone treści, prawda? Treści na przykład agresywne, treści przemocy, treści relacji takich nieprzyjemnych z innymi osobami obecnych w różnych serialach dla dorosłych, które te dzieci nie wiadomo dlaczego oglądają. Więc to jest jak gdyby inne zjawisko szkodliwości mediów, czyli przekazywanie jakichś nieprawidłowych treści intelektualnych, które nasze dzieci po prostu deprawują, prawda? Mówiąc, że na przykład kłamstwo jest normalne, oszukiwanie jest normalne, jak mi coś potrzeba, to mogę sobie wziąć. No, różne rzeczy są intelektualnie przekazywane dzieciom w mediach nieprawdziwe. Seksualizacja dzieci przez media też jest jak gdyby no, rzeczą, która jest toksyczna dla tych dzieci. Tak? Ale jeżeli chodzi o wpływ mediów na małe dziecko, to nie ma to znaczenia, czy to będzie program edukacyjny, czy to będzie film, czy to będzie zespół wiadomości. Ilość bodźców, impulsów i jak gdyby ruszające się obrazy, to jest ta główna szkodliwość dla rozwijającego się mózgu małego dziecka.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam. Przysłuchuję się tak tej audycji. No, dla mnie jest niesamowicie budująca.
A pani imię?
I żona.
Witam panią.
Mam takie pytanie, Mam no, spory problem, bo tutaj właśnie jest nieporozumienie duże pomiędzy mną a mężem, jeśli chodzi właśnie o dostęp do mediów dla dzieci i do pewnych takich no, nowinek, bym powiedziała, elektronicznych, jakie teraz można zakupić. I jeszcze do tego, no może i terapeutą uzależnionym, więc trudno jest mi się przebić jakby przez to, co gdzieś tam on mówi, czy argumentuje. Jednakże gdzieś takie miałam osobiste wyczucie właśnie, które podpowiadało mi to, co dzisiaj w zasadzie w audycji zostało już w dużej mierze powiedziane. Konkretnie chciałabym zapytać tak naprawdę o gogle VR. Nie wiem, czy są znane pani doktor, które zakłada się na głowę i no, tam w zasadzie wszystko w 3D widać. Mhm. Mąż mnie przekonuje, że jest to zupełnie nieszkodliwe. Mam synów w wieku 6, 10, 14 lat. Jestem totalnie przeciwna temu, bo mam wrażenie, że to w ogóle... myślę, że to jeszcze jest bardziej uzależniające niż zwykłe gry komputerowe. I no tutaj mąż przekonuje, że nie mam racji i tak dalej, więc chciałabym usłyszeć pani doktor zdanie, jakie jest może... Ja z tego, co ja wyczytałam i gdzie tam znalazłam informacje, to wiem, że to nie jest jeszcze do końca przebadane, czy to ma wpływ, czy nie ma wpływu, więc generalnie dzieciom nie powinno się takich rzeczy dawać, tak, żeby używały, więc jakby no ja tutaj też wolałabym, żeby tego nie stosowały. Chciałabym usłyszeć pani doktor zdanie na ten temat, jak to wygląda. A i jeszcze jedno moje pytanie, czy rzeczywiście gry komputerowe dla dzieci są rozwijające? No, mąż mnie cały czas przekonuje, że rozwijają i nie widzi w tym nic jakby złego. Znaczy na pewno no, jeszcze na znaczenie tutaj czas, jaki spędzają w tych grach i jakiego rodzaju są to gry, ale wiele składowych, ale generalnie no, wiedząc, że dzieci nadużywają czasu, gdzieś tam zbyt dużo czasu spędzają po prostu przy tych wszystkich mediach komputerowych, mam to poczucie, że ograniczanie tego do minimum jest jak najlepsze, jak najzdrowsze, nawet u dzieci, no właśnie takich jak mój 14-latek na przykład, czy 10-latek.
Chwileczkę, pani doktor. Pani doktor, może jeszcze najpierw ja powiem. Pani Iwona użyła tutaj sformułowania może niezrozumiałego dla wszystkich słuchaczy. Te gogle VR. VR. R to po angielsku jako A się czyta. To są takie okulary specjalne, które mają ekrany przed oczyma i dają możliwość oglądania obrazu stereoskopowego, czyli trójwymiarowego. Także jest to jeszcze silniejsze bodźcowanie niż zwykły tylko płaski, prawda, ekran dwuwymiarowy. Pani doktor?
Tak. Więc właśnie z tego powodu, że jak gdyby bodźce pozytywne, które płyną z takiego przekazu, którym dziecko się bardzo cieszy i które znajduje się w świecie odrealnionym, ale bardzo dla niego atrakcyjnym, to powiedziałabym, że uzależnienie od tego typu mediów jest znacznie silniejsze, przynajmniej teoretycznie, bo ja najnowszych badań na ten temat akurat nie znam, ale jak gdyby teoretycznie patrząc na mechanizm uzależnienia właśnie taki z tym układem dopaminy jako czymś, co zadawala dziecko i powoduje, że ono czuje się szczęśliwe w momencie kontaktu z taką rzeczywistością, może stwarzać duże ryzyko uzależnienia. I teraz pytanie, czy te dzieci korzystają z tego na co dzień, czy korzystają na przykład przy okazji jakiegoś jednego wydarzenia, że tata chciał im coś pokazać w tym wymiarze, prawda? Tak jak my w dzieciństwie chodziliśmy do kina, prawda? Na jakieś bardzo atrakcyjne filmy. Ale to było wydarzenie po prostu raz na pół roku i wtedy cała rodzina potem o tym rozmawiała. Tak? Więc to pytanie, jak korzystają? Jeżeli korzystają z tego codziennie, jest to bardzo silnie uzależniające. Natomiast drugie pytanie, pokrótce powiem, że no, gry komputerowe w zależności jakie, bo jeżeli to jest gra komputerowa polegająca na budowie miasta, prawda? To jest twórczą grą. Jeżeli to jest gra, gdzie bardzo szybko ludzie, jedni gonią drugi, zabijają, przechodzą, skaczą, dzieje się nadmiar rzeczy, no to jest to niekorzystne dla rozwoju mózgu.
Dziękuję bardzo w takim razie. Takie też moje przeczucie jest właśnie w tej kwestii. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Tak, drodzy Państwo, wpływ mediów na rozwój małego dziecka. Widzimy, że jest kolosalny, a tymczasem właśnie my jako rodzice mamy zadanie, które przed nami postawił Pan Bóg, że jesteśmy odpowiedzialni za rozwój, ukształtowanie naszego dziecka, my, rodzice. I nie możemy tego nikomu odstąpić, odsprzedać za żadne pieniądze. Bo to jest, że tak powiem, konieczny warunek do tego, by być rodzicem. Wychować je po katolicku, doprowadzić na drogę do nieba, żeby dziecko chciało, będąc już dojrzałą osobą, wybrać Boga na nowo i iść do Niego. I teraz to jest duże bardzo zagrożenie dla duszy dziecka, jeżeli właśnie pozwala się mediom, które absolutnie są w tym kierunku nastawione wręcz odwrotnie, kształtować myślenie naszego dziecka. Dlatego tutaj nie możemy się zwalniać i dla świętego spokoju pozwalać dzieciom korzystać z mediów, nawet na dobrą sprawę, nie wiedząc, co one tam właściwie oglądają. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Krakowa. Ja króciuteńko powiem.
Tak.
Byłam czasem uczestniczką wspaniałych wykładów znanego pana profesora Zdzisława Ryna, już niestety świętej pamięci, cenionego studenta Antoniego Kępińskiego. I tak. Bardzo, bardzo ciekawie powiedział kiedyś definicję zdrowia psychicznego. Otóż, dopóty człowiek jest zdrowy psychicznie, dopóki chłonie wrażenia otaczającego go świata. A tymczasem jest jak jest. I jeszcze powiem taką króciuteńką sytuację. Kiedyś jadę tramwajem i oczywiście piękna pogoda. Chłopczyk nie miał chyba 3 latek, obok siedział i z tatusiem. No i oczywiście smartfon w ręce. Ja tak bardzo grzecznie mówię, proszę pana, bardzo przepraszam, ale proszę pokazać dziecku, przy oknie siedział, jakie piękne chmury, jakie piękne drzewa. Proszę mu pokazać. Ojciec wzruszył ramionami i nic. Chłopczyk za chwilkę wysiada z tatusiem i trzymając za rękę tatusia, w drugiej smartfonik, zaglądając, krzyczy na cały głos tramwaju. Tato, bo Pokemon mi urwał nos i wydłubał oczy. No więc tragedia. I chciałam jeszcze powiedzieć, króciuteńko już zakończę, jakie ja stosuję po prostu działalność, stosowałam taką, no oczywiście jeszcze przed tą pandemią. Otóż siedzę i naturalnie wszyscy pochyleni, zgarbieni w tramwaju ze smartfonem, straszne to jest. Więc ja miałam zawsze w torebce kilka czekoladek albo krówek pysznych, więc wsiada ktoś i ja mówię tak, widzę, że wyciąga komórkę. Jak nie będzie komórki, będzie krówka. Proszę mi wierzyć, to było kilkanaście razy jeszcze, ani jeden raz nikt mi nie odmówił. Chowali komórkę, rozmawialiśmy i pamiętam, jak mi kilkakrotnie powiedział ktoś, po raz pierwszy w życiu ktoś ze mną w tramwaju rozmawia. I teraz powiem państwu, że wiele osób młodych mi się kłania, nawet nieraz w Śródmieściu, nie wiem kto to, a proszę pani, porozmawiamy, jeszcze ma pani krówkę, nawet tak się zdarza. Więc taką działalność przeprowadzałam. No, trzeba rozmawiać. Ludzie chcą rozmawiać, ale no niestety jest to jest, już teraz mówię poważnie, to jest tragedia. Nieraz w restauracji widziałam, prawda, w jakiejś takiej bardzo eleganckiej czy miłej, siedzi mamusia, siedzi tatuś i dzieciątko. Mamusia ze smartfonem, tatuś ze smartfonem, a dzieciątko patrzy i nie wie, co robić. Więc ja podchodzę i mówię, jakie mądre oczka ma to dziecko. Mamusia, tatuś patrzą. No faktycznie zauważyli. I zaczyna się rozmowa. No i kiedyś taki właśnie chłopczyk powiedział mi, jak rozmawiałam właśnie z nim, zaczęłam rozmowę. Powiedz mi, pomożesz mi łobuzować? No więc tak to wygląda. Trzeba, ludzie chcą rozmowy, ale po prostu no, dobrze jest zacząć. Przepraszam bardzo, że się rozgadałam, to tyle. Dziękuję za wspaniałą audycję i za wszystkie audycje.
Dziękujemy pani Małgorzato.
No, bardzo piękna wypowiedź pani Małgorzaty. Niezwykle cieszę się, że dotknęła pani osoby pana profesora Antoniego Kępińskiego, który też dał taką piękną definicję zdrowia psychicznego, jeszcze inną niż tą, którą pani przytoczyła o tym chłonięciu świata zewnętrznego, ale to on też powiedział, że dla niego zdrowie psychiczne to jest to, że człowiek jest nadal twórczy. No poruszał się wśród ciężkich schizofreników, prawda? Natomiast tak zdefiniował zdrowie psychiczne i właśnie problem komórek, jak gdyby w pewien sposób też można powiedzieć, że na tym polega, prawda? Że osoby korzystające z nadmiaru bodźców komórkowych czy telewizyjnych właśnie tracą tą możliwość chłonięcia świata zewnętrznego, tego co się dzieje dookoła, jak i tracą twórczość własną, tak? Czyli zarówno tracą świat zewnętrzny, jak i wewnętrzny, zostaje taka pustka i ona ma swój wymiar medyczny w postaci depresji, w postaci prób samobójczych, w postaci jak gdyby takiego poczucia bezsensu życia. Natomiast ten przykład pani Małgorzaty jest o tyle piękny, że okazuje się, że bardzo prostymi środkami można jednak osoby uzależnione, przynajmniej częściowo, jak gdyby wyrwać z tego bagna, tak? Bo wystarczy po prostu podejść, uśmiechnąć się, zapytać, prawda, zaprotestować krówką, czyli jak gdyby takie zwyczajne, normalne zachowanie, przyjazna relacja, no jak gdyby wyrywa te osoby, tak? I daje doświadczenie właśnie, czym jest no właśnie ta piękna relacja międzyosobowa, prawda? Że jest to coś fajniejszego niż ta rozmowa z tym smartfonem, prawda?
Tak. Może odbierzmy jeszcze jeden krótki telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Paweł, ja mam, wychowałem troje dzieci, teraz wnuczkę wychowuję. I właśnie bardzo analizuję sposób wychowania. Jesteśmy w Polsce akurat i zauważyłem, że filmy, które oglądają dzieci w Polsce, zresztą na całym świecie, to są niektóre są bardzo pozytywne, typu dokładnie Pszczółka Maja. Dzieci jest kapitalne. Świnka Pepa. Kapitalne. Ale też są jakieś programy dla dzieci, które są fatalne. Byłoby dobrze, żeby była informacja dana. Kiedyś pamiętam, jak byłem mały w kościele w Polsce, było napisane, jakie filmy są do oglądania. Gdzieś tak było przy zakrysty, czy gdzieś. Bo te filmy są na 10, to 9 jest złych, wszystkich innych filmów. I gdyby tylko pokazać rodzicom, żeby oglądały dzieci te dobre filmy, które sprawdzi Kościół, sprawdzą rodzice, to byłaby duża pomoc, a nie oglądać innych. Bo te filmy to strasznie demoralizują dzieci. Niestety są nie do patrzenia, z wyjątkiem tych właśnie dobrych filmów, gdzie jest dobro pokazane, gdzie rodzina jest, się śmieją wszyscy, się cieszą. Jest bardzo ważne dla dziecka, żeby nie dopuszczać do filmów złych, tylko wybrać te dobre tytuły i to ogłosić, że te są dla dziecka dobre. To jest moje zdanie takie i to jest pewne, że tak powinno być, prawda? A pani doktor, co na to?
Uważam, że ma pan rację, chociaż wskazanie wszystkich filmów, które są dobre, no to się tak niesie pocztą pantoflową na ogół w pewnych środowiskach międzyrodzicielskich. Na wskazywanie wszystkich filmów dobrych i złych, no byłoby trudne, bo w tej chwili jest ogromny zalew produkcji filmowych dla dzieci, ponieważ one są chodliwe. Problem, wie pan, polega na tym, że na przykład taka produkcja duża Harry Potter, no na międzynarodową skalę, prawda, są książki, gadżety, filmy i w kinie, i w telewizji, i seriale, i tak dalej. No już bardzo wielu psychologów zęby zjadło na tym, żeby powiedzieć, jakie są zagrożenia od strony psychologicznej na przykład w całej edycji Harry'ego Pottera. A mimo wszystko wielu rodziców wybiera tą książkę, bo jest to jedyna książka, którą to dziecko chce czytać, albo jedyny film, o którym może z dzieckiem porozmawiać. No tu jest takie trochę niezrozumienie treści przekazywanych. Wydaje mi się, że nam wszystkim po prostu brakuje pewnej formacji duchowej, która by nam pomogła jako rodzicom oceniać, co jest dobre, a co złe, prawda? I wtedy takie, no, taka lista pokazana rodzicom byłaby przyjęta po prostu bezdyskusyjnie, prawda? Ktoś ocenił, że jest to zła lektura dla dziecka, czy zły film i ja nie będę z tego korzystać. Wiadomo, że oglądanie złych filmów na pewno deprawuje i na pewno przyzwyczaja dziecko do tego, że dana rzeczywistość istnieje.
Tak, i świnka Peppa właśnie tak w kierunku tęczowym schodzi, bo to wszystko może być dobre, ale różne tendencje są. Panie Pawle, halo?
Tak, tak, jestem.
Skąd pan dzwoni?
Ja dzwonię z Warszawy, ale mieszkam w Stanach Zjednoczonych, akurat jestem w Warszawie. Aha. Usłyszałem, się właśnie zajmuję też tą sprawą, bo wychowuję tą wnuczkę i widzę, co
no właśnie.
Ona bierze sobie iPhone'a, sama kanały szuka i ogląda coś, nie wiadomo co.
Dobrze.
I ogląda.
Dobrze. Dziękuję panie Pawle. Kończymy już. Pani doktor Grażyna Rybak, pediatra, jest naszym gościem. Ostatnie dwie minutki, pani doktor.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten program i zaproszenie. Wydaje mi się, że sprawa jest bardzo ważna i my tutaj tylko dotknęliśmy w sposób niewielki tego problemu, ale warto by było, żebyście Państwo zapamiętali, że każda godzina przed telewizorem, przed komórką jest dla dziecka godziną straconą, ponieważ to, co traci, to są relacje między rodzicami, między rodzeństwem, między przyjaciółmi i tego nie da się wrócić. Także przykładem tutaj Pani Małgorzaty na sam koniec. Próbujmy chociażby na chwilę wyrwać nasze dzieci z sieci smartfonów, aby spędzić z nimi po prostu piękny czas, a to będzie służyło naszemu wzajemnemu rozwojowi i twórczości.
Tak, proszę Państwa. Nasze niezbywalne prawo do wychowania dzieci, obowiązek, zobowiązanie do doprowadzenia ich do Boga powinno być nam znane. Tak to było treścią przysięgi małżeńskiej, że przyjmiemy, wychowamy potomstwo po katolicku i dlatego nie możemy się dyspensować, zwalniać, że jakieś środki, jakieś filmy, jakieś audycje, których my przecież szczegółowo nie znamy, bo nie mamy czasu we wszystko się zagłębiać, jasne. Więc czy nie lepiej jednak mieć kontrolę nad tym, co dziecko robi, co czyta, szczególnie jeżeli już tutaj mówimy o starszych dzieciach. Bardzo, bardzo dziękuję pani doktor Grażynie Rybak za chęć wystąpienia tutaj w naszej audycji w Radiu Maryja. Są to bardzo, bardzo potrzebne rzeczy i spojrzenie tutaj pani jako specjalisty pediatry no jest też bardzo istotne, bo z różnych stron możemy to obserwować. Od strony moralnej mogliby powiedzieć dużo księża. Psycholodzy, psychiatrzy również, ale tu pediatra się wypowiadał i widać, że no, badania naukowe, nie tylko doświadczenia własne pani doktor, ale cytowała pani doniesienia naukowe na ten temat. Wielka ostrożność i żeby nie przedawkować, żeby dziecko odbierało świat, prawdziwy świat, który go otacza, a nie ten świat wirtualny. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję również wszystkim słuchaczom za telefony, za wpisy na Facebooku. Drodzy Państwo, 23:30 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.